książce możemy wyodrębnić dwa główne tematy, o których wspominałyśmy już pani Moniko, czyli polską zimową wyprawę na Nanga Parbat w 1997 roku.
Na ósmy.
Tak, przełom. Zima. 97-98 roku, tak. Przypomnę, pani uczestniczyła w tej wyprawie jako korespondent dziennika Rzeczpospolita. Tam pierwszy raz usłyszała pani o Henryku Franczaku, jeszcze wtedy nie wiedziała pani, jak nazywa się ten pilot słynny. Oprócz tych głównych historii znajdziemy wiele wątków, bym powiedziała, pobocznych, które są też bardzo ciekawe, bo między innymi przybliża nam pani postać Andrzeja Zawady, znakomitego himalaisty, który zresztą też pani uratował życie.
Tak, pod Everestem w 80 roku, kiedy tam pojechałam.
Kiedy pani spełniała swoje marzenie.
Tak, swoje marzenie, bo chciałam tam właśnie wejść do tego kotła Everestu przez ten icefall i zobaczyć, co stamtąd widać, ale przede wszystkim ten icefall, bo ja się wychowywałam na literaturze i rzeczywiście bardzo wiele osób, które wchodziło w Tatry, a po studiach i po jakimś problemach z cenzurą zamieszkałam w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w schronisku, wyniosłam się z Warszawy, żeby być ponad tym, bo były czasy PRL-u, więc bardzo wiele osób, które wchodziło w Tatry, no myśmy byli naładowani literaturą. Literatura Młodej Polski, jak powiedział Boże Jeleński, dzieliła się na tatrzańską i szatańską. Szatańską, dlatego że też i Przybyszewski i inni brali narkotyki i Orientem byli zafascynowani, różne dziwne rzeczy robili. Natomiast tatrzańska, bo ulegali Tatrom, nie tylko, nie trzeba być romantykiem, ale pozytywiści ulegali. Mamy przecież schronisko imienia Snyka, Murowaniec na Hali Gąsienicowej, czy inne, no, Krzyż Wincentego Pola. Krótko mówiąc, ulegali też pozytywiści. Górom naszym odegrały ogromną rolę w naszej historii, też w jakimś momencie to, co tam się działo, ta wolność, bo to był zabór austriacki, na wakacje jakby przyjeżdżali ludzie z zaboru rosyjskiego, tam była względna wolność, tworzyli stowarzyszenia, tworzyli twórcy, ale też istniała wtedy legenda, bo to się mówi, bo to się zmienia, że w tych górach to jest miejsce, gdzie można leczyć gruźlicę, bo chorobą w XIX wieku taką numer jeden to była gruźlica bardzo powszechna.
Święty Maksymilian też jeździł do Zakopanego.
Właśnie, tak. O, i tam bardzo ciężko też zdaje to przeżył. Mianowicie to nie jest prawda, bo ten klimat nie jest dobry dla gruźlicy, raczej wykańcza, dlatego mamy piękną nekropolię na Pęksowym Brzysku, czyli na brzegu nad potokiem podarowanym przez ród Pęksów i nekropolie, gdzie leżą twórcy naszej kultury, bo oni tam jeździli, umierali, ale, znaczy nie wszyscy umierali, ale tak też bywało. Natomiast no, dzięki Chałubińskiemu w końcu XIX wieku to Zakopane zostało odkryte i tam rzeczywiście to była taka Rzeczpospolita wolna artystów, zaczęły się wycieczki w góry, zwiedzanie, jednocześnie też taki mit, że w tej zniewolonej, to jest koniec przecież zaborów, rozbiorów już po 100 lat, że tam ze względu na taki trudny dostęp, tam wolna Polska przetrwała, że tam nieskażona, niezrusyfikowana, niezgermanizowana, że to jest taka wolna Polska i dlatego na przykład uważano, że tam przetrwała polszczyzna. Prawdziwa ta stara, staropolszczyzna i na przykład Henryk Sienkiewicz każe swoim wojownikom w Krzyżakach mówić po góralsku, mówić po góralsku, bo uważają, że to jest ten staropolski. Ktoś tam próbował, nie próbował, ale zaczął tłumaczyć Iliadę Homera na góralski, po to, żeby na taką staropolszczyznę. Tak samo ten cały styl też, który zaczął być przeszczepiany, czyli Stanisław Witkiewicz, ojciec, styl w architekturze, budowania domów, to też chodziło o to, że to jest taki polski, to było potem też i do dworów przeszczepiane, że to jest taki polski prawdziwy styl. Więc ta fascynacja była górami i tam, ale przez literaturę jakby też wchodziła ta wchodziło się w góry i się dużo bardzo jakby o nich wiedziało. Ale przepraszam, proszę wrócić do...
Książka zawiera też poboczne wątki i ja pytałam o Andrzeja Zawadę.
Andrzeja Zawadę. Więc Andrzeja, ja w 80 roku dotarłam pod Everest, właśnie w Himalaje, też tak jak w Tatry na literaturze wychowana, tak samo wychowana na literaturze himalajskiej, nazwijmy to tak. Więc dla mnie
dużo
to, że...
Dużo czytałam.
Dużo czytałam, tak. Więc moim marzeniem było, bo chodziło o realizację marzeń, żeby wejść Icefall, przejść, bo kiedyś...
Przeczytała pani, że tam się nie da.
Tak,
wejść.
Że tam się ci pierwsi, Mallory i tak dalej, którzy od strony Tybetu zdobywali Everest i kiedyś tam wszedł na przełęcz widoczną od strony Nepalu, spojrzał na ten Icefall i powiedział, że to jest nie do przejścia. I jakby to, oczywiście to, tą drogą zdobyto, bo Hillary z Tenzingiem, brytyjska wyprawa w 53 weszła od tej strony nepalskiej, bo był zamknięty po prostu Tybet, a politycznie granice były zamknięte, natomiast no, to budziło taką, właśnie ta literatura, te opowieści, Hillary, to człowiek był wychowany po prostu tymi śladami, chciał to zobaczyć na własne oczy i to było moje marzenie, więc jak ja już byłam związana bardzo z Tatrami, już tam byłam, zaczęłam być ratownikiem. Krótko mówiąc, kiedy się dowiedziałam od kolegów, że mogłabym brać udział w tej, jako w ogóle odwiedzić, być, pojechać na tę wyprawę z nimi, nie jako oficjalnie uczestnik, natomiast wejść tam do bazy z nimi, w ogóle to była niesamowita podróż, dlatego że do Bombaju doleciałam, potem tam dopłynął statkiem ciężarówka, przez Indię jechałam tą ciężarówką, potem Nepal, potem droga do bazy. I w tej bazie mogłam być, to niesamowita w ogóle przygoda, 80 rok, a to była to chyba w ogóle 17 wyprawa pod Everest, jaka tam była i zdobyła górę i to było świeżo po zimowej wyprawie, więc to wszystko tak buzowało. I ja tam miałam obrzęk mózgu z powodu za szybko doszłam, niby byłam taka wybiegana, wyścigana, nagle padłam. Andrzej mi uratował życie, bo właściwie no, zainwestował w moje życie w ten sposób, że zapłacił wtedy niebotyczną kwotę $100, żeby mnie znieśli. Niebotyczna, moja mama zarabiała 20
na
jako
miesiąc.
Lekarz na miesiąc, więc $100, proszę, półroczna pensja lekarza, żeby mnie znieśli Szerpowie tam 2 dni drogi niżej, czy dzień niżej. I ja potem liczył na to, że ja sobie dotrę już do tego Katmandu i przestanę marudzić, bo to był kłopot, no, umiera im baba, przyszła i umiera. Ale no, mnie marzenie gnało tak, że się tam pozbierałam i wróciłam do tej bazy i Andrzej rozumiał, co to jest tak wielkie marzenie determinacji, wiedział, że mnie nie zatrzyma, że już lepiej pod kontrolą mnie puścić i pozwolił mi wejść do tego kotła Everestu, przejść ten Icefall. Ja dopiero wtedy się uspokoiłam, bo już tam akurat Czoki i Kukuczka schodzili już ze szczytu, jak ja ich tam spotkałam. Także, bo już trzeba było ewakuować, znosić jakieś tam z tych namiotów, bazy i tak dalej, sprzęt. Więc zrealizowałam to marzenie i Andrzej, to też niesamowite, że jednak pod Nanga Parbat jakby zgodził się, że jednak razem to zrobimy, ale że ja potem pojadę, bo tam paru mężczyzn też chciało już potem pojechać. Przecież pamiętał, że ja umierałam pod Everestem, że taki kłopot narobiłam, a jednak...
Zabrał panią.
Zabrał, tak. Zabrał mnie. No oczywiście ja przygotowywałam to też. Także to było też ryzyko. Ale też baza była trochę niżej niż pod Everestem, bo w zimie pod Nanga Parbat była niżej. No i bardzo nam to dobrze poszło, dlatego zaczęliśmy szykować wyprawę na K2. Co prawda nie weszło się na szczyt, ale znaczy koledzy nie zdołali wejść. Te trzęsienia ziemi, te huragany, te wichury, wszystko razem, ale potem na wyprawę na K2. I w tym momencie Andrzej miał już prawie 70 lat, rak. I zmarł, to był cios. Także no, następna...
2000 rok chyba, tak?
Tak, także następną wyprawę to już, bo chodziło o K2, to już byłam z Krzysztofem Wielickim, następne dwie wyprawy. Ale no kawał niesamowitej przygody, chociaż wstydzę się, że zostawiłam moich synów na tę Wigilię. Ale oni sami, oni byli nauczeni, urodziłam ich w Zakopanem, oni byli nauczeni, że po prostu sami, znaczy z babcią, ale chodzi o to, że ją potrafili ugotować, upiec. Od dziecka byli uczeni samodzielności i razem wszystko robiliśmy, więc piękne, piękne te wigilie. No i telefon satelitarny, że ja codziennie mogłam dzwonić, nawet na wywiadówki, udając, że wcale nie jestem 7-9 tysięcy kilometrów dalej. No, wchodziłam do śpiwora z głową, żeby nie było słychać ryku huraganu wiatru i rozmawiałam z nauczycielką o stopniach w nauce syna. Mamy inne nazwisko, więc udawałam, że jestem za ścianą.
Niezwykłe historie. Część z tych historii poznają Państwo w książce Lot koło nagiej damy. Tu jest jeszcze jeden taki bardzo ważny wątek, bo to jest książka też autobiograficzna. Zresztą ja przypomnę, że ta książka, która jest Pani debiutem literackim.
To znaczy, ja byłam wcześniej współautorką książek i redaktorką, ale tak, to jest od początku do końca sama i też za jakby szatę graficzną odpowiadam, więc krytykę do mnie.
Tak.
Mnóstwo zdjęć.
I ta książka została książką górską roku 2016 w kategorii wspomnienia i autobiografia. I tutaj tej autobiografii troszeczkę jest. I między innymi jest taki wątek, w pewnym momencie pani zachorowała, dokładnie tu pani nie rozpisuje się, czego dotyczyła ta choroba, ale wiadomo, że był tam problem z kolanem albo kolanami.
No ja byłam
i wybrała się pani do Włoch, do grobu Jana Pawła II.
Byłam ratownikiem, ale my całą książkę opowiemy, kto będzie chciał czytać. Byłam ratownikiem, przewodnikiem tatrzańskim, ratownikiem Topru i mieszkając tyle lat też w górach, no zużyłam, tam się zużywa organizm. Mm-hmm. Nie zawsze helikopter może przewieźć, na plecach się znosi, są różne warunki, noc, śnieg, zima, zadymka. Plus jak koń przepada, bo tam no, droga nie dochodzi, nie da się dojechać samochodem. Trzeba, teraz są już inne sprzęty, ale kiedyś Doliną Roztoki koń szedł z wozem i potem resztę kolejką do góry się wciągało na próg 5 stawów. No ale jak były duże śniegi, to koń przepadał po brzuch, mógł połamać nogi, nie był w stanie ciągnąć i człowiek ciągnął, czyli brał na plecy tamte worki z jakimś chlebem, cebulą czy z czymś i nosił. A tak samo od kolejki, no worki, węgiel, no generalnie była to też fizyczna praca, poza znoszeniem czasem ludzi, była to fizyczna ciężka praca. I wreszcie się te nogi, kolana zużyły. I rzeczywiście miałam jakąś operację, miałam już, chodziłam rok o kulach, różne rehabilitacje, jakoś to wszystko nie wychodziło. I w rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II, czyli w październiku w 2005 roku, pojechałam przed operacją na akcję ostatniej szansy. Ponieważ mogłam, a miałam przykurczone to kolano, ale mogłam deptać pedał gazu i hamulca, tylko nie mogłam wyprostować nogi, więc, ale deptać mogłam. I nawet ktoś się zgodził ze mną pojechać, bo nie wiedziałam, czy długo będę mogła deptać, że jak gdzieś po drodze zostanę, no to ja o kulach to wrócę, ale ten samochód zostanie gdzieś, więc bagażu nie przeciągnę. No krótko mówiąc, ktoś się zgodził. I pojechałam w taką niesamowitą podróż, pielgrzymkę, czyli do Watykanu, przez z namiotem, to już było późno, więc już te kempingi to ostatnie dosłownie już zamykały się i przez ukochaną, no przez Florencję, przez Bolonię, tam jest święty Dominik pochowany, przez Florencję, którą też jest mi bardzo bliska, bo się dużo włóczyłam po Włoszech sama i oczywiście Asyż, gdzie udało się jedynego franciszkanina wyciągnąć, Polaka, który wyspowiadał, więc człowiek już był gotowy zupełnie. I w Watykanie to w ogóle było niesamowite, dlatego że dzięki pomocy i opatrzności wjeżdżałam samochodem, parkowałam w Watykanie i przy okazji, bo powinni lepiej strzec jednak Watykanu, dlatego że w bagażniku miałam butle gazowe, bo przecież namiot, butle gazowe, kemping i tak dalej. Nikt tego nie sprawdził. Wjeżdżałam do Watykanu samochodem z butlami gazowymi, ale to było dawno, teraz może już bardziej pilnują. No ale miałam jakiś list polecający i wówczas żył jeszcze kardynał Andrzej Maria de Skur i nie zapomnę tego wjazdu, kiedy tam przyszłam do niego, tam była kaplica, msza święta, mogłam czytać czytanie i potem zostałam zaproszona na śniadanie i posadzono mnie na tak krzesło duże, piękne. I na tym krześle siadał Jan Paweł II, więc jak się o tym dowiedziałam, to po prostu podskoczyłam, bo uważałam, że profanuję to krzesło, ale mnie uspokojono, że mam siedzieć. Ale już ta msza była wszystko razem niesamowita, a potem siostra mnie jakaś w zakonnicę wzięła za rękę i doprowadziła do grobu Jana Pawła II. I nie tak, że mogłam po prostu być za tą linią, gdzie ludzie przechodzili. Ja mogłam tam klęczeć, a nie mogłam klęczeć, ale klęczałam na tych kolanach tam, na których nie mogłam klęczeć i to było coś niesamowitego. I potem byłam też na mszy, dokładnie w rocznicę pontyfikatu byłam, bo coś się pomyliło dzień wcześniej, przyjechałam w każdym razie na rocznicę, byłam tam na mszy przy tym grobie, czyli no tu z jednej strony grób świętego Piotra, tu jest Jan Paweł II, to wtedy jeszcze w podziemiach. Bardzo, bardzo to przeżyłam. Nawet zdjęcie takie mam, kiedy taka szczęśliwa, tu pokazałam o tych kulach, wychodzę z tego Watykanu. I wtedy jeszcze nie wiedziałam, że kule już nie są mi potrzebne. Ale się dowiedziałam, jak tankowałam w Austrii, już wracając zaraz. I dowiedziałam się, bo już taka zmęczona byłam i płaciłam za benzynę. I nie zauważyłam, że kule zostawiłam oparte o ladę przed kasą. I wróciłam bez kul do samochodu. I dopiero na granicy Czech i Polski zorientowałam się, że mam oparcie tylko na dwa punkty, bo tak to człowiek na cztery biegi, czyli ręce, nogi, już ręce miałam silne, bo rok chodziłam o tych kulach, już takie buły miałam, więc ja po prostu po dwa po schodach, na czwartym piętrze mieszkam bez windy, to po dwa stopnie już biegałam w tych kulach. Tylko nogi na zakręcie fruwały. Tylko nogi były słabe. I okazało się, że kulę zgubiłam, więc dojechałam do Polski już bez kul. Zapomniałam zabrać i chodziłam. I od tej pory już kul nie używałam i potem już byłam w Andach. I dzisiaj właśnie, te ludzie w ogóle, jak człowiek tak pojeździ, to znowu, to co jest dla nas normalne, po pierwsze, klęczę i nie boli. Rozkosz, rozkosz w ogóle, że można klęczeć. Miałam nie klękać, a jak klękałam, to potworny ból. Więc po pierwsze się klęczy, nie boli. Jest radość. Ale po drugie, jak się pojeździ po świecie i to po takim świecie, gdzie nie można pójść na żadną mszę, bo głowę mogło obciąć, albo pójdzie się w państwie, w którym na mszę się idzie tajną i też można zapłacić za to, albo się jest na mszy w kościele, który potem został wysadzony, a to jak się tak pojeździ, to jak się tu wraca, to po pierwsze ja ziemię całuję jak papież, rozumiem doskonale, o co mu chodziło, a po drugie, a jak biegam po lasach, jak pojeździłam po państwach, w których i pustyniach, w których nie ma drzewa żadnego, albo jest za płotem pokazywane, to jak się wejdzie do lasu, to ja miałam taki okres po 3-4 miesiącach takiej wyprawy, że ja po prostu biegałam po lesie i do drzew się przytulałam jak wariatka. No bo to niesamowite, to jest oszałamiające. Kolory, drzewa, zieleń, to w ogóle to jest cień. A to tego nie doceniamy. Ale jest jeszcze jedno, czego nie doceniamy. Nieprawdopodobny luksus, ile my mamy, ilu kapłanów. I to, że człowiek może codziennie, tak jak dzisiaj o 6 rano, wejść do kościoła, tak jak tu mnie wzrusza w Niepokalanowie, jak tu jestem. To jest heroizm. Przecież tu ile razy się wejdzie, to siedzi kapłan. Ziąb potworny w konfesjonale i czeka na takich jak ja. Więc to jest heroizm, bo w tym zimnie wytrzymać, to są przecież wszystkie choroby świata, od reumatyzmu począwszy, potem się płaci, on zapłaci za to. Więc to czekanie na tych bidaków, i to, że można się wyspowiadać, to, że można sobie wybrać kościół, wybrać kapłana, przepraszam, że już tak mówię, bo i do tego dochodzi, wybrać godzinę, jaką się chce. Można pójść w każdym momencie, jak człowiekowi jest, jak się pogubił, jak nagrzeszył, jak potrzebuje pociechy, otuchy. To jest niesamowite. My to mamy od trzask na skinienie. To jest luksus. To jest luksus. Módlmy się za tych kapłanów, o powołania, ale też o to, żeby ich wspierać, bo to jest heroizm. Oni służą nam, służą Panu Bogu. Polski by nie było bez wiary, bez religii, wiemy o tym. Bez tego wszystkiego, czego nas ta Ewangelia uczy, bez tego przebaczania, bez tego nawracania się, bez tego wstawania ciągle z tych upadków nie byłoby. Więc mamy Polskę dzięki temu, że mamy wiarę, a mamy wiarę dzięki temu, że mamy kapłanów, bohaterów często. Więc i jak jeżdżę po jakichś wsiach, bo ja uwielbiam jeździć po Polsce, uwielbiam, Polska jest przepiękna, jak oni są sami straszni gdzieś tam. Tu jest już telewizja, internet, a oni są sami na tych wsiach. Więc i naprawdę to jest heroizm i to jest luksus, więc módlmy się za kapłanów, bo oni nam też trzymają Polskę i nas.
Pani Moniko, bardzo serdecznie dziękuję Pani, że wśród licznych obowiązków, które Pani ma, znalazła Pani czas także na to, by odwiedzić studio Radia Niepokalanów w Niepokalanowie. Bardzo dziękuję za tę wizytę, za tę piękną opowieść. Dziękuję też za piękną książkę, której przypomnę tytuł Lot koło nagiej damy. Myślę, że opowieść pani Moniki zachęciła naszych słuchaczy do tego, by sięgnąć właśnie po tę lekturę. Na pewno państwo nie pożałują, bo tak jak państwo słyszeli, wiele tutaj informacji na temat pięknych gór, wysokich gór, bardzo wysokich gór, ale też wiele na temat polskiej historii. Dziękuję pani Moniko bardzo serdecznie.
A ja dziękuję za to zaproszenie i za to, że będę mogła odwiedzić Niepokalanów i tę też wzruszającą kaplicę, którą zbudował ojciec Maksymilian Kolbe. To bardzo szczególne miejsce i to, co robił ten szaleniec Boży, to całe jakby imperium, jakie budował i to, czego nas, to medialne przed wojną, to wizjoner, niesamowity człowiek i to, czego nas nauczył i swoją też postawą, no właśnie to Polak z krwi i kości.
Z krwi i kości. Bardzo serdecznie dziękuję pani Moniko.
Dziękuję.